Dobry wieczór, 6 po 21. Rafał Polacki realizuje, Rafał Rygulski mówi dobry wieczór właśnie w imieniu obu Rafałów. Goście w studio od razu przedstawiam. Agnieszka Maciejewska, koordynator do spraw dostępności w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Poznania. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cześć Agnieszko.
Cześć Rafale.
Zaraz to wyjaśnimy, proszę Państwa. Starsi słuchacze, wierniejsi może mają jasną sytuację. I Marcin Halicki, prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I też chyba cześć.
Cześć. Cześć, czołem.
Cześć Marcin.
Proszę Państwa, bo może Państwo pamiętają, Agnieszka Maciejewska całe lata przepracowała tutaj w Radiu Merkury. I stąd no, trudno nam byłoby teraz rozmawiać.
No gdybym miała mówić do ciebie pan, to chyba by to było naprawdę wydarzenie tego wieczoru, Rafale.
Natomiast Agnieszko, z kolei twój bardzo dobry znajomy,
tak.
No to też wy będziecie na ty, no to postanowiliśmy po prostu
ułatwić sytuację.
Na ty. Proszę Państwa, będziemy rozmawiać o wykluczeniu, ale zanim o takim szczególnym wykluczeniu, które jest chyba jakby w centrum zainteresowania moich gości, to w ogóle szerzej zapytam i raczej patrzę tutaj na Marcina Halickiego. Problem wykluczenia, jak my go rozumiemy tak najszerzej właściwie w naszym kraju, no i w ogóle jak się ten problem rozumie? Co to znaczy być wykluczonym i walczyć z tym wykluczeniem?
Nie lubię słowa za bardzo walczyć. No, wykluczenie jest bardzo szerokie. No, pewnie jakbyśmy poczytali sobie część poznańskich serwisów jakichś internetowych, to wyszłoby, że wykluczeni są na przykład kierowcy. Wykluczeni społecznie kierowcy
w Poznaniu. I tu jest nadużycie, tak?
Tak. I to jest jakby, oczywiście, no, wręcz mówi się gdzieś tam o dyskryminacji. Pół żartem, pół serio. Oczywiście jak dla mnie jest pół żart, bo nie widzę tego. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o grupy osób, które są zagrożone wykluczeniem, no to jest ich dosyć sporo. Coś, co mnie bardzo jakby ostatnio wdrażając się, czy tam wgłębiając się w temat wykluczeń, to informacja, którą przekazał Główny Urząd Statystyczny, że około 5% naszego społeczeństwa, że je poniżej jakby takiego minimum jakby funkcjonowania, jeżeli chodzi o kwestie finansów. Czyli to są po prostu osoby nawet nie zagrożone, ale już jakby wykluczone pod kątem ubóstwa.
Czyli mówimy o takim wykluczeniu materialnym, ekonomicznym.
Tak, tak. Poniżej w ogóle minimum socjalnego, które jest oparte, być może czy słuchacze nie do końca zdają sobie sprawę, ale gdzieś tam te wytyczne mówią o tym, że w Polsce kwota poniżej 842 zł w miejscowościach do 25 tysięcy, to jest taka, która jest już poniżej minimum, tak zwanego minimum socjalnego.
Na miesiąc?
Na miesiąc. W takim mieście jak Poznań, czyli w mieście powyżej 500 tysięcy mieszkańców, jest to kwota około 963 zł na osobę, natomiast w gospodarstwie, którym jest piątka członków gospodarstwa domowego, dwóch dorosłych i trójka dzieci, tak to jest tam gdzieś ujęte, jest to kwota około 4000 zł. Nie? Poniżej tej kwoty już możemy mówić o głębokim ubóstwie. Mhm. I takich osób w Polsce jest około 5%. Dzieci, co jest najbardziej przerażające, jest około 6% w tej grupie. Nie? Czyli to jest dosyć duży problem. I to są jakby na pewno osoby bardzo wykluczone. I oczywiście możemy tutaj mówić też o osobach, które są wykluczone z powodu ograniczonej mobilności, z powodu wieku, nie mają dostępu do tak zwanych dóbr społecznych. Bo chyba o tym tutaj powinniśmy mówić, że to są osoby, które gdzieś tam są wykluczone z tak zwanego życia społecznego.
Aha, czyli mówimy o wykluczeniu właśnie tym ekonomicznym, ale też wykluczeniu wynikającym no, z ograniczeń na przykład fizycznych obywatela, tak?
Jak najbardziej, tak.
No, ograniczeń intelektualnych.
Dokładnie. Populacja osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju, oczywiście trudno jest to powiedzieć, bo takich twardych danych to myślę, że nigdy nie będziemy mieli. No,
i właśnie takimi wykluczeniami głównie zajmuje się Fundacja Mili Ludzie?
Tak, znaczy my się zajmujemy generalnie przeciwdziałaniem wykluczeniu wszelkiego typu, natomiast pewnie gdzieś tam no, nie jesteśmy też w stanie zająć się wszystkim, dlatego skupiamy się tutaj na włączeniu osób z różnymi niepełnosprawnościami, na zapewnianiu dostępności, gdzieś tam wsparciu społeczeństwa w kontekście zapewniania dostępności.
Bo w statucie macie zapisane i tu tylko zacytuję, w punkcie pierwszym, bo tych punktów jest 9, nie będę wszystkich, ale w pierwszym, przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, status ekonomiczny oraz wiek.
Tak, to są tak najbardziej szeroko rozumiane wykluczenia. One są tutaj bardziej tak jakby ustawowo też ujęte, bo my jako fundacja, jako podmiot prowadzący działalność pozarządową też jesteśmy jakby zobligowani do stosowania różnych polityk i też jesteśmy nadzorowani i kontrolowani. Akurat my jesteśmy kontrolowani przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, także musimy się też jakby mieścić w tych zagadnieniach.
A spośród tych różnych dyskryminacji ze względu na te różne kategorie, no przepraszam za słowo, to z którymi wy się najczęściej jako fundacja spotykacie? Właśnie tymi ekonomicznymi i tymi ze względu na niepełnosprawność, wiek?
Znaczy my osoby członkowskie w fundacji, bo mówimy to jakim językiem inkluzywnym, jakby staramy się obserwować to, co dzieje się dookoła, także bliskie to nam wszelkiego typu jakby no, negatywne zjawiska związane z wykluczeniem. Uczestniczymy na przykład ostatnio w Marszu Równości, także to jest też bardzo bliski nam temat dyskryminacji osób w środowiska LGBTQ i tak dalej. Oczywiście prowadzimy też działania na rzecz osób w wieku senioralnym. Oczywiście jeżeli czas pozwala i też no, doba ma tylko 24 godziny, a my jesteśmy też nie mamy jakiegoś dużego zespołu. Natomiast no, pewnie najbardziej w tym momencie osoby z niepełnosprawnościami i włączenie tej grupy społecznej w szeroko rozumiane życie miasta Poznania, ale nie tylko.
Bo to jeszcze jedno pytanie, miasta. Proszę Państwa, bo tak mogę też powiedzieć, że rozmowę zacząłem chronologicznie, bo najpierw, czyli w 2015, mówię tutaj o gościach, najpierw powstała właśnie fundacja. W 2015 roku, czyli za rok, będzie świętowała dziesięciolecie. A pytam też o tę waszą działalność, czy ona ma charakter taki interwencyjny, czy raczej to nie na tym polega?
Znaczy, zależy, czego
że
ta interwencja ma dotyczyć.
Ludzie i mówią...
Czasami dzwonią. Dzwonią do nas, też czasami przychodzą osoby, które mają jakiś indywidualny problem. Natomiast my nie jesteśmy taką formalną organizacją pożytku publicznego. My nie mamy swoich podopiecznych. Działamy bardziej na rzecz zmiany społecznej, szeroko rozumianej zmianie postaw społecznych wobec grup osób wykluczonych, wsparciu ich też w różnych działaniach. Nie wiem, czy to będzie rynek pracy, czy to będzie jakieś też takie działania interwencyjne związane z zapewnianiem dostępności. Także tych działań jest dosyć sporo. No i oczywiście zajmujemy się szkoleniami i uświadamianiem osób, które w tym momencie na przykład są przedstawicielami podmiotów publicznych, bo w Polsce od kilku lat obowiązuje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która zobliguje takie urzędy, jak na przykład Urząd Miasta Poznania, którego Agnieszka jest przedstawicielką, do tego, żeby te minimalne wymogi związane z zapewnianiem dostępności stosować, a jesteśmy w przededniu bardzo ważnego aktu, który będzie obowiązywał w całej Unii Europejskiej. Za rok, za niecały rok wejdzie w życie...
25, tak?
Koniec maja 2025 roku wejdzie w życie European Accessibility Act. To jest taki europejski akt dostępności, który obliguje, w tym momencie Polska przyjęła kilka miesięcy temu ten dokument mocą ustawy, został przyjęty przez parlament, podpisany przez prezydenta, do tego, że nie tylko podmioty publiczne, czyli urzędy, jakieś instytucje publiczne,
instytucje kultury,
tak, ale także instytucje niepubliczne, czyli na przykład banki, sklepy internetowe, jakieś korporacje będą musiały zapewnić przynajmniej w minimalnym stopniu tą dostępność. To jest rewolucja.
Tak, znaczy my mówimy tutaj o dostępności produktów i usług, tak, co nie jest do końca sprecyzowane, czyli jest ogromne.
Tak, a w Polsce PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, już w tym momencie jakby prowadzi dosyć taką dużą kampanię. Zresztą oni dopiero rozpoczęli tą kampanię uświadamiającą i też taką przekonującą podmioty niepubliczne. Ja też to widzę, bo do nas też zwracają się coraz więcej firm komercyjnych, żeby zrobić im na przykład szkolenie, bo oni kompletnie nie mają pojęcia, jak obsługiwać klientów z tak zwanymi szczególnymi potrzebami.
To o tym jeszcze opowiemy. Natomiast Fundacja Mili Ludzie ma siedzibę w Poznaniu, ale działalnością właściwie obejmuje cały kraj, a nawet jak trzeba.
Nawet za granicę.
Tak jest.
Tak, czasami jeździmy, bo my zajmujemy się dostępnością, na przykład też współpracujemy z różnymi podmiotami, które mają swoją działalność, prowadzą swoją działalność, nie wiem, w Niemczech, w Hiszpanii. Jeździmy też na przykład sprawdzać, jak wygląda dostępność wydarzeń w różnych miejscach w Europie. I tutaj jakby muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Polsce, że nie jest najgorzej, a czasami nawet lepiej niż w krajach, które są uznane za tak zwaną demokrację.
I już pomału nam się krystalizuje bardzo wąski, konkretny temat tej rozmowy, czyli dostępność usług, produktów, towarów
i... Życia. Dostępność życia.
O,
Marcin pięknie. Się uśmiecha, ale tak jest. Tak?
I teraz patrzę już na moją lewą stronę, czyli na Agnieszkę, która to od września 2020 roku
tak.
pełni funkcję koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Poznania. I tu już chyba, Agnieszko, twoją działalność możemy określić jako taką typowo interwencyjną, tak? Ty reagujesz na sygnały od mieszkańców?
I tak, i nie, bym powiedziała. Ponieważ założenie wynikające z ustawy jest takie, że koordynatorzy instytucji publicznych, podmiotów publicznych, no mają przede wszystkim zadbać o to, żeby przygotować plan poprawy dostępności tychże instytucji. I moim zadaniem było przygotowanie takiego planu poprawy dostępności Urzędu Miasta Poznania.
A zanim dalej będziesz mówiła, to tylko może na konkretnych przykładach wyjaśnijmy, takie dajmy przykłady takie po prostu życiowe, dostępności lub niedostępności czegoś dla kogoś.
No na przykład przychodzi ktoś do urzędu i chce wymienić dowód, bo musi. Skończył mu się termin ważności dowodu osobistego, przychodzi na Libelta, jest osobą głuchą, czyli już jest pierwsza absolutnie trudna do przejścia bariera, którą musimy pokonać, ponieważ w myśl ustawy o dostępności, no ta osoba ma mieć taką możliwość. Nie jest nigdzie powiedziane, że ta osoba musi pojawić się na przykład z asystentem, który jest tłumaczem polskiego języka migowego. Mhm. Urząd od 2 lat ma taką możliwość, która sprawia, że w zasadzie w każdym miejscu w urzędzie, gdzie jest komputer z dostępem do internetu, z mikrofonem i z kamerą, można połączyć się pomiędzy godzinami 7.30 a 15.30 z wykupionym abonamentem przez urząd tłumaczem języka migowego. I taki tłumacz umożliwia porozumienie się właśnie z osobą, która przyszła wymienić dowód, pani bądź panu urzędnikowi, który siedzi w okienku i to jest jego zadanie w tym momencie. Mhm. To najprostszy przykład. Także...
A na przykład Marcin Halicki mówi o dostępności imprez, czyli na przykład co tutaj mamy na myśli?
No na przykład, że jak chce iść do kina, osoba niewidoma, to żeby miała możliwość obejrzeć film. Parę dni temu był tutaj Marcin Głowiński,
tak,
który...
Tak, Ani Jaworski. U Ani Jaworski.
Tak, tak, który zajmuje się audiodeskrypcją, między innymi prowadzi audiodeskrypcję, czyli w prostych słowach przekazuje to, co widać na ekranie osobom, które tego nie widzą. W bardzo taki fajny sposób, który umożliwia osobom, które...
Ja jeszcze zawsze mówię, że gdy milkną dialogi i coś dzieje się na ekranie, to my to widzimy, osoba niewidoma nie widzi, wobec czego trzeba jej właśnie...
Tak, i osoba niewidoma w tym momencie, na przykład, jeżeli jest obok niej osoba widząca, to najczęściej musi tą osobę chwytać za rękaw i mówić, ej, co się dzieje, opowiedz mi. No i Marcin na przykład jest taką osobą, która opowiada o tym. Zresztą Agnieszka... Kiedy to było? W 2007 roku,
gdy jeszcze pracowałam w radiu, pojawił się taki pomysł właśnie zrobienia w Poznaniu pierwszego pokazu z audiodeskrypcją. Wówczas był ogromny problem, ponieważ w kraju był tylko jeden audiodeskryber czy audiodeskryptor. No i ściągnęliśmy go do Poznania z Białegostoku i taki z Cinema City zrobiliśmy wtedy taki pokaz dla dzieci z Owińsk. Wtedy myślałam, że otwiera się puszka z Pandorą i nastąpi wysyp cudowny tych filmów. Nastąpił bardzo duży regres na kilka lat i w zasadzie od kilku lat można mówić o tym, że faktycznie kino poszło do przodu. Nie ma jeszcze tak silnych wymogów, jakie są w innych krajach, w dużych krajach, tu myślę o Amerykanach na przykład, że faktycznie film nie może pojawić się w dystrybucji, jeżeli nie ma ścieżki audiodeskrypcyjnej. No, u nas jeszcze tak nie do końca jest, ale bardzo dobrym przykładem na to, jak można sobie z tym poradzić, jest Kino Bez Barier, które w Poznaniu od bodajże 3 lat, Marcin chyba, się dzieje w zamku. Jest to sztandarowy przykład tego, jak niewielkie grono ludzi bardzo mocno zaangażowanych może stworzyć coś, co jest wzorcowe. Jest to kino repertuarowe, ja jeszcze to dopowiem, ponieważ do czasu, gdy ono powstało, było tak, że jak kiedyś, Marcin później, robiło się hura, robiło się pokaz filmu z audiodeskrypcją i albo, jeżeli nie pójdziesz teraz na ten film i nie obejrzysz, no to przez następne pół roku, miejmy nadzieję, że pół, a nie więcej, nie będziesz miał możliwości takiego filmu z audiodeskrypcją w Poznaniu zobaczyć. Teraz mamy kino repertuarowe, czyli dwa razy w tygodniu. We wtorki i w czwartki w zamku można zobaczyć film, który oprócz tego, że jest dostępny z każdej możliwej strony pod kątem niepełnosprawności, to jest również dostępny ekonomicznie. Powiem to, bilet kosztuje 5 zł. Nie ma kina w tej chwili, do którego poszlibyśmy za 5 zł.
Mhm. Opowiadała mi Agnieszka tutaj przed audycją, że na przykład wy też, jako Fundacja Mili Ludzie, no na przykład, nie wiem, jeździcie do Gdyni na Openera. I co tam robicie?
Zdarzało się.
Jaką tam rolę macie do odegrania jako właśnie ci dbający o dostępność takiej imprezy? To jest festiwal muzyczny, powiedzmy.
Tak, to jest festiwal muzyczny. Dodatkowo jest to festiwal, który jest stricte komercyjny. To nie jest festiwal organizowany przez podmiot publiczny, urząd
który
jakiś.
Jest zobowiązany.
Jest zobowiązany. Nie są to jakieś dni Sopotu czy dni Gdyni. Po prostu jest to jeden z największych w Polsce komercyjnych festiwalów muzycznych, który... No odbywa się na, no to, to jest budżet tego festiwalu to nawet nie w dziesiątkach, ale powyżej 50 milionów złotych, jeżeli chodzi o samą infrastrukturę, już nie mówiąc oczywiście o garży tych wszystkich gwiazd. My rozpoczynaliśmy z nimi współpracę około 2012 roku i jeździliśmy tam, żeby pomagać organizatorom festiwalu dostosowywać to potężne miasteczko festiwalowe do tego, żeby widz lub widzka, który ma jakąś niepełnosprawność ruchową lub sensoryczną, czyli nie widzi, nie słyszy, albo słabo widzi, słabo słyszy, czy porusza się za pomocą wózka, czy ma jakąś inny problem, czy na przykład ma czasową niepełnosprawność, bo ktoś sobie złamał nogę i musi jeździć na wózku, albo ktoś jest w ciąży. To też jest to grupa osób ze szczególną potrzebą. No i organizator podszedł do tego bardzo pragmatycznie. Jeżeli ktoś płaci za bilet, no teraz to już pewnie około 900 zł kosztuje karnet na ten festiwal, to ma prawo do pełnego dostępu. I to my im podpowiadaliśmy, czyli jakby po pierwsze audytowaliśmy tę przestrzeń festiwalu kilka dni przed rozpoczęciem, żeby powiedzieć organizatorom, że tutaj powinniście zrobić jeszcze jakiś najazd. Ten bankomat powinien stać odwrócony w inną stronę, powinien być łatwiejszy do niego dostęp. Tutaj trzeba jeszcze coś wybudować. I oni z tym kajetem chodzili z nami i mieli na to 2 czy 3 dni, żeby dostosować do potrzeb standardów dostępności. No i po się okazało, po tych kilku latach, oczywiście my też szkoliliśmy grupę kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy tam są oddelegowani do wsparcia widzów z różnymi niepełnosprawnościami. I okazało się, że po kilku latach tam pod każdą sceną festiwalową jest platforma, na której mogą skorzystać osoby z tak zwanymi szczególnymi potrzebami. Była pełna, bo poszła fama w środowisku osób z niepełnosprawnością. Jedźcie na ten festiwal, bo tam się będzie dobrze czuć, dobrze bawić i to jest miejsce, które naprawdę będzie się dobrze czuć. Nie, że ktoś was zostawi na środku pola, bo tak naprawdę opener jest na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie tam jest większość, to jest po prostu łąka. To naprawdę nie jest łatwe, żeby zapewnić dostępność na przykład dla osoby, która porusza się za pomocą wózka. No i teraz się okazuje, że to jest jeden z najbardziej dostępnych i najbardziej obleganych przez środowisko osób z niepełnosprawnościami i to też jest bardzo ważne nie tylko z Polski, bo ludzie z całej Europy przyjeżdżają, bo wiedzą, że tam jest, to jest otwarty, dostępny i fajny festiwal muzyczno, ale nie tylko, bo to jest jakby cały...
Ja może od razu dodam, bo fajnie, że mówimy o Gdyni, ale powiedzmy o Poznaniu. W Poznaniu mamy przynajmniej 2 w tej chwili dobre festiwale, które z dostępnością absolutnie za pan brat, myślę o Etnoporcie i o Pyrkonie, który jest tak dużą, masową imprezą, tu mówię o Pyrkonie, że faktycznie, podobnie jak w Gdyni, wiem, że też się zajmowałeś dostępnością, Marcin, Pyrkona. Zadbanie o to, żeby osoby z dodatkowymi, ja nie lubię tego pojęcia, specjalnymi potrzebami, bo jakie one specjalne, one są dodatkowe. Osoby z dodatkowymi potrzebami, jeżeli się pojawią, to absolutnie się odnajdą, będą wszelkie możliwe udogodnienia, które sprawią, że będą się tam czuły bardzo dobrze. Także Poznań ma już też się czym pochwalić.
Dobrze, to już zaraz skupiamy się na Poznaniu. Jako jeszcze jedno pytanie o Gdynię, bo kiedy kilka lat temu interesował mnie jeden dzień, nie cały festiwal, tylko jeden dzień, i pojechałem tam na konkretną właściwie wieczorną noc, taki maraton. I jeżeli z dworca odebrał mnie autobus, który jechał po prostu z dworca kolejowego na festiwal, na to lotnisko i potem nad ranem mnie zabierał stamtąd. To to jest właśnie między innymi też efekt waszej działalności, że kursuje autobus z dworca kolejowego, który wiezie prosto do tego miasteczka festiwalowego i przywozi z powrotem na dworzec tego wybitza?
Aż tak silnie chyba nie widzę swojego jakby naszego wpływu, natomiast
Ale jest to element polityki dostępności.
Tak, jest element polityki dostępności, ponieważ osoba, która na przykład ma jakąś korzysta z alternatywnych form motoryki, czy na przykład za pomocą wózka, nie ma swojego samochodu, no to można sobie wyobrazić, tam jest 130 tysięcy osób dziennie, żeby się tam dostać, to naprawdę jest dosyć duże wyzwanie, a organizatorzy wiedzą o tym, że osoba, która ma na przykład ja spotkałem wiele osób na przykład, które pociągiem z Lublina przyjechały, poruszając się na wózku na przykład na festiwal, nie? Dlatego, że wiedzieli, że wyjdą, tam się ktoś nimi jakby zaopiekuje, ale będzie miał osobę asystującą, ten człowiek pomoże dostać się do autobusów, wskaże ten autobus, bo to też jest bardzo ważne w dużych miastach, żeby ten wayfinding, czyli to znalezienie odpowiedniej drogi, miejsca, gdzie mogę jakby się odnaleźć, było możliwe. No i aż do bramy festiwalu, gdzie przejmuje mnie kolejna ekipa, która już jakby na terenie festiwalu się tą dostępnością zajmuje. I to jest naprawdę super. Myślę, że większość organizatorów mogłoby wydarzeń w Polsce, ale nie tylko, mogliby się uczyć od alter artu, ale myślę, że to jest jakby w Poznaniu, jest coraz lepiej. Ja też czekam, bo będziemy szkolić ekipę z festiwalu Malta w sierpniu, bo festiwal Malta w tym roku będzie we wrześniu. Mam nadzieję, że będzie to też jakby wydarzenie, które będziemy mogli za rok powiedzieć, że to jest kolejne poznańskie wydarzenie, które jest dostępne dla widzów czy widzek z tymi dodatkowymi potrzebami.
Mhm. Dziękuję.
Gdyby nasi słuchacze teraz słuchający nas chcieli zasygnalizować może jakiś problem w Poznaniu czy w okolicy dotyczący właśnie dostępności lub niedostępności czegoś dla kogoś, to prosimy o telefon 618-654-654. A tymczasem Agnieszkę Maciejewską z Urzędu Miasta pytam w takim razie, jak oceniasz, Agnieszko, w ogóle dostępność, no to mówimy o tych imprezach, to powiedzmy o imprezach, tych sztandarowych imprez na ten moment dla osób z różnymi dodatkowymi potrzebami. Mówisz, że Pyrkon już jest okej, tak?
Pyrkon, Etnoport, absolutnie. Wszystkie imprezy, które wydarzą się tego lata na płycie Starego Rynku, będą na pewno dostępne, bo czy się to podoba, czy nie, Stary Rynek stał się dostępny dla osób z dodatkowymi potrzebami i to szczególnie dla osób, które mają ograniczoną motorykę. My sprawdziliśmy, prosząc takie osoby, na przykład poruszające się na wózkach, żeby wjechały na Stary Rynek i zobaczyły, jak to wygląda. I wygląda to w tej chwili dużo lepiej, czyli to wszystko, co będzie się tam działo, też zakładamy, że będzie dostępne. No chcielibyśmy, żeby było też to coraz bardziej dostępne dla osób głuchych. Nie wiem, czy Marcin przyzna mi rację, ale mam wrażenie, że to jest ciągle jedna z najbardziej wykluczonych grup wśród tych grup, które mają dodatkowe potrzeby. Myślę, że przyczyną jest to, że w Polsce mamy ciągle bardzo mało tłumaczy języka migowego, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tych zarejestrowanych jest niecałych 400. I to, co wydarzy się w przyszłym roku, gdy ruszą właśnie firmy, które stwierdzą, że na przykład w sklepach internetowych przydałby się taki tłumacz języka migowego, to myślę, że wydarzy się coś, no, coś trudnego jednak. Będziemy musieli jakoś nad tym zapanować.
A jeżeli liczą na AI.
Na sztuczną inteligencję. Mhm. Trwają takie prace nad botami, nad postaciami, które właśnie wirtualnie mogą nam tłumaczyć. Głosy są różne, ale myślę, że to w pewnym stopniu rozwiązywałoby jednak sytuację dużego zapotrzebowania. Jeżeli ktoś ma problem właśnie, jak swoje życie ułożyć i chciałby coś zmienić, to myślę, że nauka polskiego języka migowego jest tutaj dobrym pomysłem na to, żeby się przekwalifikować, bo jest to absolutnie coś przyszłościowego. Czyli osoby głuche to są osoby, o które absolutnie musimy zadbać. Musimy też pamiętać o wielu drobnych elementach. Marcin mówił tutaj o asystenturze. Słuchajcie, czasami jest tak, że nie trzeba nie wiadomo jakich fajerwerków, ale jeżeli ma się dobre grono wolontariuszy, którzy właśnie od progu, dosłownie od tego progu imprezy dają ci takie poczucie, że ktoś o tobie pomyślał, są osoby, które wiedzą, gdzie masz się przemieścić, żeby na przykład lepiej widzieć, gdzie stoi ta platforma na koncercie, bo to też nie jest wcale takie oczywiste. A jeżeli Państwo nie wiecie, po co są platformy, to od razu wyjaśnijmy, że osoby na wózkach, jeżeli staną w tłumie na koncercie, to nie widzą nic. Mhm. Gdy staną na platformie, to widzą...
Czasami widzą coś, czego mogą nie chcieć widzieć.
To tak. Widzą z platformy, widzą wszystko.
plecy na przykład.
Na przykład. Albo kolana. Także tematów wokół tego jest bardzo dużo, bo w tej grupie, ja pamiętam, że gdy zaczynałam pracę w urzędzie 4 lata temu, to był taka grupa piktogramów, chyba z 6 ich było. Ostatnio, Marcin, też je pokazałeś gdzieś na jakimś spotkaniu, na którym byliśmy razem. Zrobiło się ich 15. W tę grupę osób, które mają dodatkowe potrzeby, bardzo chętnie włączyli się obcokrajowcy, którzy korzystają z udogodnień, tak naprawdę kierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną, czyli na przykład z prostego języka, czy z easy to read, język prosty do czytania i rozumienia. Takie opracowania pojawiają się chociażby w instytucjach kultury. Spójrzmy na Centrum Szyfrów Enigma, doskonale przygotowane. I osoby, które znają język polski w tym stopniu takim naprawdę minimalnym, powiedzmy, są zachwycone, że mają taką możliwość skorzystania z czegoś, co jest również dla nich łatwe.
Czyli w tym przypadku nieznajomość języka polskiego jest pewną ułomnością, którą...
Jest potrzebą, którą warto tutaj jakoś właśnie wesprzeć.
I wy to robicie, to znaczy...
Również robimy. Chociaż powiem szczerze, że mam takie poczucie, że kwestia obcokrajowców w tej grupie osób z dodatkowymi potrzebami pojawiła się tak trochę niechcący. Nie wiem, czy Marcin, masz takie wrażenie, że gdzieś tam o nich może myślano, ale to nie był ten pierwszy kierowany kierunek. To są osoby, które właśnie, tak jak mówię, skorzystały z pewnych udogodnień, które były absolutnie kierowane do innych określonych grup. Ale tak korzystają, wiemy o tym. W tej grupie są też na przykład osoby nisko i wysokorosłe. Często o tym nie myślimy. Marcin mówił tutaj o bankomacie na Openerze. Nie myślimy o tym, że na przykład ktoś niskorosły, taki bankomat może być dla niego za wysoko i nie dojrzy, co też na tym ekranie się pojawia i co powinien nadusić, powiem po poznańsku.
No i jaka rada na to? Co można zrobić z takim bankomatem?
Japończycy robią to tak, że robią dwa bankomaty. Robią bankomat dla osób, które nie potrzebują dodatkowych udogodnień i robią drugi bankomat obok niższy, który ułatwia. Takie bankomaty można po prostu inaczej rozwiązać. Zrobić podjazd, zrobić jakąś rampę, z której będzie ten ekran
Masz
widać.
Jakiś podnośnik?
Widzę sfera marzycielska.
Ale tutaj myślę, że przy tych bankomatach to warto by było jednak wspomnieć też o ostatnio nasze wprowadzone, co mnie trochę zdziwiło. Mówimy tutaj o tych nowych automatach w strefie parkowania, tak. które nie do końca spełniają, mówiąc delikatnie, standardy dostępności, bo przecież kierowcą czy osobą kierującą pojazd może być osoba, która jest bardzo niska. I ona na przykład nie zobaczy tego.
Oczywiście stanę w obronie. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Wiele rzeczy, które widzimy teraz na drogach, bądź rozwiązania, które się pojawiają, inwestycje, które się skończyły, to są rzeczy, które swój początek znajdują jakieś 7-8 lat temu. To wtedy rozstrzygały się przetargi i działo się tak, a nie inaczej. A dobrze, Marcinie, wiesz, że w przeciągu ostatnich 7 lat w dostępności wydarzyło się tyle, ile nie wydarzyło się nigdy w tym kraju.
Nie przeczytam, ale chciałem podać przykład komercyjnej firmy. Zresztą nie będę też się nazwy podawał, natomiast pewnie dobrze wszystkim znana firma, która oferuje sprzedaż, tylko transport przesyłek, które można wyciągać z takich
skrzynek.
Ale ta firma oferuje tobie wybór. Ty możesz wybrać.
Tak, ale ja mówię tutaj tak, że wiesz, chodzi tylko o to, że mówię o tych niedostępnych czytnikach. Bo tam to oni też mają niedostępne czytniki. Rozwiązali to w bardzo prosty sposób, że po prostu można zrobić za pomocą aplikacji, otworzyć to bez problemu, nawet nie muszę tam podchodzić. Wystarczy, że zdalnie to zrobię, albo kodem QR dotknę. I to jest myślenie, myślę, że to jest fajne w firmach komercyjnych, że tam po prostu jest problem, jest rozwiązanie od razu. Ja wiem, zdaję sprawę z tego, że oczywiście podmioty publiczne trochę inaczej działają, te wszystkie kwestie.
Jakby nawiązując do tego, co mówisz, gdy Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu przygotowywała się do postawienia książkomatów, mamy ich chyba 11 w tej chwili w mieście, to zaproszono między innymi Anię Rudz, czyli pełnomocniczkę rektorki uniwersytetu, która to Ania porusza się na wózku, i zaproszono mnie. I w piwnicach Biblioteki Raczyńskiej w głównym budynku stał taki książkomat. I przy tym książkomacie tam wykonałyśmy różne dziwne ruchy, żeby sprawdzić właśnie, do jakiej wysokości taka osoba jak Ania jest w stanie książkę oddać bądź pobrać z książkomatu. Jak bardzo można to dzisiaj ustawić i na ile właśnie taki książkomat może być dostępny. Tym bardziej, że wiemy, że poznaniacy bardzo dobrze odebrali tę usługę i książki są w ten sposób
wypuszczane. Wielkie brawa dla Biblioteki Raczyńskiej, bo myślę, że to jest od tego czego się powinno w ogóle rozpoczynać. To jest testowanie.
Tak.
Tak. I gdyby wszystkie te inwestycje były na przykład wcześniej zaudytowane pod kątem właśnie tego, czy to będzie dostępne. Na szczęście teraz każdy projekt finansowany z Unii Europejskiej musi mieć audyt na poziomie projektu składanego, na poziomie potem audyt musi być na poziomie realizacji projektu i po zakończeniu jego. I on musi jakby w tych wszystkich elementach być dostępny dla osób z dodatkowymi potrzebami.
A tymczasem, wykazując się niebywałą cierpliwością, czeka na możliwość zabrania głosu nasza słuchaczka pani Ania, której pewno bardzo zależy, żeby o coś zapytać, no bo długo czeka. Pani Aniu, oddaję głos.
Witam Państwa, pana Marcina, pana Rafała i panią Agnieszkę. Oczywiście, że panią pamiętamy i te kolczyki świąteczne, które zaczynały się od 6 grudnia.
Się popłaczę tutaj. Dobrze. Pani Aniu, co panią sprowadza?
Kiedy pani mówiła o tych bankomatach, to właśnie nasunęło mi się takie wspomnienie, że tak powiem, kiedy byłam w Muzeum Uzbrojenia z grupą osób niewidomych, słabowidzących, mieliśmy okazję jako jedni z pierwszych przetestować tyflografiki, które tam były, plan tego muzeum. I tak sprawdzałam sobie ten plan i mówię, kurczę, ale on jest źle powieszony, bo przecież ja tam musiałam uklęknąć przy tym planie i dopiero pan Krzysztof, który nas oprowadzał, uświadomił mi, że przecież to muszą sprawdzić sobie wszystkie osoby i te wyższe stojące i właśnie te na wózkach inwalidzkich. I powiem szczerze, że w ogóle mi to nie przyszło do głowy. No właśnie. Dopiero właśnie, kiedy tak mówię, kurczę, fajnie, wszystko super, tylko że za nisko. A ten pan właśnie mówi, i dzieci przychodzą, i osoby na wózkach. I to był taki otworzenie.
To jest bardzo ciekawa uwaga właśnie, że otaczamy się rzeczami, które jakby wydają się oczywiste, ale nie do końca zwracamy na nie uwagę. My w Poznaniu mieliśmy taką sytuację, gdy pojawiły się komfortki. Ja może wytłumaczę, co to jest. Jesteście Państwo na pewno przyzwyczajeni do przewijaków dla dzieci wszędzie, bo one się już wszędzie pojawiają w przestrzeni, a coraz częściej w przestrzeni pojawiają się również przewijaki dla osób dorosłych, bo są osoby dorosłe, które wymagają korzystania ze środków chłonnych i jeżeli chcemy na przykład w mieście, opiekunowie chcą z nimi się poruszać, no to takie przewijaki absolutnie są konieczne. I nie wiem, czy pani przyzna mi rację, pani Aniu, ale jest tak, że dopiero gdy mówiłam do kogoś, ale chodzi właśnie o takie osoby, które na przykład wyjeżdżają z mamą, tatą, opiekunem do miasta i muszą wrócić, bo sytuacja tego wymaga, w tym momencie nie muszą, bo mają w mieście miejsca, w których mogą tych higienicznych potrzeb dopełnić. Także wiele rzeczy pojawia się w naszej przestrzeni właśnie i okazuje się, że niby o tym wiedzieliśmy, ale gdzieś tam nam to pojawiło się bardziej właśnie teraz.
Tak, bo to właśnie dlatego, że tak jak tutaj Państwo mówicie, że jest sprawa dostępności, że to wszystko można, cokolwiek się dzieje, możemy zgłaszać, czy do Urzędu Miasta, do Urzędu Wojewódzkiego, gdziekolwiek coś zauważymy, tylko że to jest też tak, że dużo ludzi po prostu komuś coś przeszkadza, ale jakoś tak nie chcą sobie dać tego czasu, czy nie wiem, nie mają możliwości, czy nie umieją, czy no po prostu mają to gdzieś i nie zgłaszają tego. I przez to są też takie sytuacje, które mogłyby być pozmieniane, ale tego no, nie zawsze to się zrobi, no bo Państwo nie wiecie, bo tego nikt nie zgłasza.
Marcin, jak myślisz?
Ja myślę,
jest narzędzie.
To jest narzędzie, które bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy, słuchaczki do tego, żeby je z niego stosować. To jest po prostu tak zwany wniosek o zapewnienie dostępności. Jeżeli ktoś z Państwa zauważy coś, co według Was jest niedostępne w jakiejś na razie dotyczy do instytucji publicznych. Nie wiem, urzędzie, w jakiejś instytucji, w instytucji kultury, gdzieś jakiegoś publicznego miejsca. Jeżeli tam będzie coś niedostępnego, można bardzo lakoniczny wniosek, którym tylko trzeba wskazać, jak ta dostępność powinna być według Was zrealizowana, czyli co trzeba zrobić, żeby to było dostępne. Albo trzeba wskazać, czego nie ma na przykład, czy co by się przydało w kontekście do zapewnienia dostępności. Oczywiście to musi być podpisane, ułożone, można to mailem wysłać do każdej instytucji, która każda instytucja w Polsce musi taki wniosek przyjąć. i ma bardzo mało czasu na to, żeby ten wniosek zrealizować.
Uśmiechamy się, bo w Poznaniu w urzędzie te wnioski trafiają do mnie.
Tak.
I mam 2 tygodnie na to, żeby odpowiednio zareagować, ponieważ no, dalej jest określona procedura i jeżeli do takiej reakcji nie dojdzie, to jest następne narzędzie i to jest skarga na brak zapewnienia dostępności i skargę już wówczas kieruje do PFRON-u, czyli idzie wtedy już cała sprawa z góry.
A to ty, Agnieszko, tak indywidualnie decydujesz, rozpatrujesz te wnioski?
Nie, no oczywiście, że nie indywidualnie, bo urząd jest dużą instytucją i też ma ramy i podstawy, na których swoje decyzje opiera. To nie, że ja, Agnieszka, siadam nad tym wnioskiem, ale oczywiście konsultuję go z wydziałem, którego na przykład dana sprawa dotyczy. Także to naprawdę wymaga dużej sprawności, żeby to w ciągu 14 dni zrobić, zdążyć, no bo urząd duży, dużo spraw i jednak musimy się jakoś tam w tym czasie zmieścić.
Ale to jest bardzo, bardzo ważne, ja chciałem jeszcze na chwilę przy tym zostać, dlatego że te skargi się kończą, mogą skończyć, które są w PFRON-ie, tak zwanym nakazem administracyjnym. Czyli wtedy, jeżeli jest już nakaz administracyjny, to ta instytucja nie ma już wyboru. Ja, no, jakby nie ma opcji, żeby nie zrealizowała tego nakazu, bo jak go nie zrealizuje, to po prostu dostanie grzywnę. I w tym momencie, to jest też informacja sprzed kilku tygodni, na przykład takimi nakazami administracyjnymi jest nakaz wydłużenia zielonego światła dla pieszego w jednym z polskich miast, co moim zdaniem, jeżeli ktoś z Państwa chciałby w Poznaniu do ZDM-u czy do jakiegokolwiek innej instytucji złożyć wniosek o to, żeby wydłużone było światło zielone dla pieszego, bo do mnie przynajmniej raz w tygodniu zgłaszają się osoby, które mówią, że to jest po prostu abstrakcyjne, że pieszy w Poznaniu musi czekać, nie dość, że czekać tak długo, to jeszcze potem ma bardzo mało czasu, żeby przejść z punktu A do punktu B, czy mówimy tu o przejściach dla pieszych.
Szczególnie jest
dla pieszych.
Po drodze wysepka.
Tak, jeżeli jest wysepka, to wtedy jest, oczywiście to jest kwestia algorytmu, ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły, które mają te zarządy dróg miejskich w Polsce. I drugą taką na przykład sytuacją jest to już zakończone nawet prawdopodobnie grzywną, brak windy w jednej ze szkół, bo placówki edukacyjne w naszym kraju niestety, no, zwłaszcza te 1000-latki, które były budowane w latach 60. ubiegłego wieku, których jest większość, jeżeli mówimy o infrastrukturę edukacyjną, no niestety nie mają wind zapewnienia dostępu do wyższych kondygnacji dla uczniów, uczennic, które mają na przykład tak zwaną dodatkową potrzebę w postaci alternatywnej motoryki i poruszają się na wózku.
Pani Aniu, czy jeszcze coś?
Kiedy pan tutaj powiedział o tej sygnalizacji świetnej, zbyt krótkiej, wiadomo, że nie zawsze się zdąży przebiec, tym bardziej jak ktoś idzie wolniej. Też nasunęła mi się sprawa, bo wspomniał pan o ZDM-ie, słupków, które są stawiane. Ja nie mówię, bo przedtem mówiliśmy o tych kierowcach, którzy są wykluczeni, ale o słupkach, które są stawiane na środku chodnika. Koło mnie są po prostu, jest chodnik i na środku stoją 2 słupki po to, żeby, wiadomo, samochody nie mogły wjeżdżać, tylko nikt nie pomyśli, że te słupki są szare, stoją na takim chodniku, nie wiem, 1,5 metra, czy może 2 metry, 2 są postawione i no wiadomo, że osoba niewidoma, słabowidząca chodzi z laską, ale no nie jest to naprawdę nic miłego, jak się włazi w takie słupki, czy na przejściu dla pieszych.
Czasami może nie trafić tą laską w słupek.
Tak,
no
akurat,
i to jest problem.
Tak, bo akurat ona przejdzie jakoś tak pomiędzy, zdarza się. I faktycznie i na chodnikach, i na środku przejścia dla pieszych też po 2 słupki są postawiane. I to naprawdę.
Ale mogę pani powiedzieć, pani Aniu, że to jest temat, którym się dość mocno zajmujemy, temat słupków, także no to nie jest tak, że to nie dotarło do urzędu na przykład. Nie.
To się nie dało, to po prostu jest niemożliwe, żeby to nie dotarło, bo co audycja w radiu jakaś na ten temat to zawsze się pojawia.
Tak,
bo to jest naprawdę. To jest taki temat, który musi się pojawiać, bo to jest no coś strasznego. Nie mówię o tych faktycznie miejscach, gdzie się robi, żeby samochody nie stały, bo jest zakaz parkowania, tylko o tych, które jeszcze utrudniają właśnie, ja już nie mówię tu akurat osoba niewidoma, bo jestem słabowidząca, ale osoby, na przykład mama idzie z 2 dziećmi i z wózkiem. I to już, czy tam z wózkiem szerokim od bliźniaków. No i ja myślę, że ona nie jest w stanie między tym przejechać po prostu.
Dobrze, ja mam tutaj rekomendacje.
Dziękujemy pani Aniu.
Ja tylko jeszcze, jak mogę, jeżeli słuchają nas posłowie lub posłanki, to jest temat, który bardzo prosto rozwiązać w Polsce, jeżeli chodzi o te słupki. Po prostu trzeba wprowadzić zakaz parkowania na chodnikach. jeżeli będziemy mieli zakaz parkowania na chodnikach, to te słupki nie będą potrzebne, bo kierowca nie będzie mógł zaparkować na chodniku. Dlatego mam nadzieję, bo to jest rekomendacja nie tylko moja, ale ja dostaję też, wydając jedno z czasopism, dostaję pisma, listy od osób, które poruszają się na wózkach z małych miejscowości, gdzie po prostu oni się nie mogą poruszać po mieście, bo wszędzie stoją samochody i zagradzają tą przestrzeń publiczną na chodnikach, ponieważ jest to w Polsce jako jednym z nielicznych krajów w Europie jeszcze dozwolone.
Dziękuję pani Aniu za telefon.
Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, bo chodziłam na przedstawienia w teatrach właśnie przez Fundację Mili Ludzie, gdzie była audiodeskrypcja robiona w Teatrze Polskim i Nowym, także...
To proszę, proszę monitorować naszego Facebooka, bo na pewno po wakacjach będą kolejne spektakle.
Dobra, bardzo pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiam również.
Dziękujemy za telefon. No to tak się ładnie to wszystko sprzęga nam tutaj. Mm-hmm. Natomiast ja zapytam o taką szczególną grupę osób, która według wszelkich badań jest grupą coraz liczniejszą. I już tu skupię się na Poznaniu. Czy Poznań jest miastem przyjaznym i dostępnym dla otyłych?
No jest to bardzo duży problem, o którym tak do końca się jeszcze nie mówi dużo, ale wśród tych 15 piktogramów, o których właśnie mówiłam, osoby otyłe już się pojawiają. Jest to poważny problem, który na przykład dotyczy miejskich jednostek zdrowia, chociażby szpitali, bo wiadomo, że jest to miejsce, do którego gdy musimy trafić, no to opieka powinna być zapewniona. W przypadku osób otyłych ta opieka wymaga odpowiednich narzędzi i chociażby łóżek czy wózków odpowiednich. Także tak o tym się myśli coraz bardziej i to wszystko gdzieś tam w tym procesie jest poszerzania dostępności.
A macie już konkretne sygnały, wy jako urząd?
Nie mamy takich sygnałów. Nie było takich sygnałów. Także tak konkretnie w takiej jakiejś celowanej sprawie jeszcze to się nie pojawiło, ale tak wiemy, tak samo jak...
A może otyli wstydzą się występować?
Myślę, że nie wychodzą w dużej mierze z domów, że to jest ta grupa, która jednak pozostaje w domach. Jakby osoby z innymi niepełnosprawnościami już w naszej przestrzeni się bardziej pojawiają, a tutaj chyba jeszcze jest właśnie ten problem, że to są ci przysłowiowi strażnicy lodówki, tak jak czasami się mówi o niektórych seniorach uwięzionych w domach.
Znaczy to jest na pewno jeden z większych problemów społecznych w naszym kraju, nie? Bo biorąc pod uwagę dane Eurostatu, my jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, Polacy byli jednym z najchudszych społeczeństw europejskich w tym 2004 roku. Natomiast dane z 2022 i 2023 mówią o tym, że my zbliżamy się do tych najbardziej otyłych społeczeństw europejskich, a nasze dzieci i młodzież tyją najbardziej w Europie. Tak. Jeżeli, oczywiście to jest bardzo złożony temat, ale to też jest temat bardzo silnego wykluczania i takiego stygmatyzowania osób, które mają otyłość. Pewnie doskonale sobie zdajemy sprawę, jakie są określenia dla osób, które są radykalnie otyłe. Znaczy, u nas jeszcze nie ma takiego problemu. Wystarczy pojechać do Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, gdzie widać, że te osoby młode naprawdę mają dosyć radykalną otyłość. No ale to Agnieszka wspomina tutaj o placówkach zdrowia. Ja też prowadzę czasami szkolenia w szpitalach i faktycznie zdarzają się sytuacje, że jest potężny problem taki po prostu infrastrukturalny, bo na przykład łóżka nie są dostosowane do wagi niektórych pacjentów.
Tak. Znaczy my na przykład w urzędzie jesteśmy w tej chwili na takim etapie mocnego uświadamiania, jakby dopowiadania instytucjom zdrowia, że powinny być absolutnie wyposażone w wagi, które umożliwiają. Akurat w tym wypadku myśleliśmy głównie o osobach na wózkach, bo to jest duży problem, żeby zważyć właśnie osobę poruszającą się na wózku, a to jest ważne na przykład w przypadku dawkowania leków. Ale ja poszerzyłam właśnie jakby ten temat, ponieważ takie wagi również dotyczą tej grupy, o której my mówimy, bo dzisiaj jest to duży problem, żeby znaleźć gdzieś wagę, która zważy osobę na wózku, na przykład ważącą z wózkiem dużo więcej niż standardowa waga jest w stanie to unieść czy udźwignąć.
Nie wiem, jaką ma standardową wagę udźwig,
natomiast... Nie, czy nie do 150 kg.
No tak, no jeżeli sam wózek może ważyć około 120 kg, no to...
Coraz więcej wózków elektrycznych, więc...
No właśnie, dlatego to może być na pewno powyżej 250 na
przykład. Także tak, gdzieś absolutnie ten problem się pojawia i wypływa i myślimy o nim, bo jest to konieczność w tej chwili.
Czyli z naszej rozmowy wynika, że dużą wagę, coraz większą wagę się przywiązuje w ogóle w Poznaniu, w kraju do czynienia dostępnymi wszelkich usług i produktów dla osób, które mają dodatkowe potrzeby. Kończąc powoli nasze spotkanie, zapytam, czy w takim razie ten maj 2025, kiedy te regulacje europejskie będą obowiązywały, no to już za niespełna rok właściwie, tak, to czy mamy dużo roboty do wykonania jeszcze w tej materii? Czy my jesteśmy w połowie drogi, czy w ogóle to trudno ocenić?
Znaczy ja nie wiem, jak Marcin ma pewnie większe doświadczenie, ponieważ uczestniczy w ministerialnych różnych spotkaniach, które tego dotyczą, ale ja mam wrażenie, że na razie nie wiemy. Na przykład ja, taka osoba jak ja, koordynatorka dostępności w urzędzie, nie wiem, do jakiego stopnia w tej chwili instytucje, które będą świadczą na przykład usługi, przygotowują się w tej chwili do zapewnienia dostępności od maja 2025 roku, bo nikt jeszcze tego w żaden sposób nie publikuje, nie artykułuje, nie chwali się tym, nie wiem, czy zaspali, czy też się obudzą. Mam nadzieję, że nie zaspali, że jednak okaże się w tym, że maju przyszłego roku, że ta dostępność gdzieś tam została przewidziana i dopilnowana. Nie wiem, Marcin, jak z twojej strony to wygląda?
Ja myślę, na pewno nie wiemy, bo nawet jeżeli chodzi o podmioty publiczne i te raporty o stanie zapewnienia dostępności, które trzeba było publikować do końca marca 2021, one nie do końca dały nam obraz, dlatego że, jakby to ładnie powiedzieć, no nie wszyscy, znaczy to czasami niektóre podmioty oszczędnie gospodarowały prawdą, wspominając o swoich jakby elementach zapewniania dostępności. Chociażby dotyczy to na przykład procedur ewakuacji osób z tymi dodatkowymi, ale mówimy tu jakby ustawowo o osobach ze szczególnymi potrzebami. Bo ja myślę, że, patrząc też z doświadczenia, że bardzo niestety mała liczba podmiotów publicznych, a jest ich kilka tysięcy przynajmniej, ma procedury, które obowiązują w danym podmiocie i są na przykład znane pracownikom, jak ewakuować osoby na przykład, które mają niepełnosprawność intelektualną, albo jak ewakuować osoby, które są osobami z neuroróżnorodnością, czyli mówiąc już tak bardzo kolokwializując, w spektrum autyzmu, których jest też bardzo dużo i coraz więcej, bo pewnie jakbyśmy zrobili badania przesiewowe wśród dorosłych Polaków, to wyszłoby nam, że tych osób jest, nie wiem, 40%, które mają jakieś szczególne potrzeby w kontekście jakby sfery neurotypowej czy atypowej. Dlatego myślę, że tu jest dosyć dużo do zrobienia, ale jakby też patrząc to, ile już jest zrobione, to myślę, że my jesteśmy już trochę powyżej tej połowy drogi, nie? Że ta świadomość jest coraz większa, że coraz lepsza jest dostępność informacyjno-komunikacyjna, cyfrowa. Wiadomo, że najdroższa i najbardziej czasochłonna jest dostępność architektoniczna, czyli ta dostępność fizyczna do jakichś obiektów, w których jest prowadzona działalność podmiotów publicznych, bo to o tym tutaj mówimy. Natomiast no, wielką niewiadomą jest dostępność podmiotów tych komercyjnych, tak, które będą musiały dotrzeć, dostępność do produktów i usług. No, to jest też bardzo enigmatyczne i też czekamy na te wytyczne, na te informacje, które będą też dedykowane firmom komercyjnym, które już teraz muszą się przygotowywać do wejścia w życie tego aktu.
Patrząc rynkowo, każdy, kto cokolwiek sprzedaje i chce mieć klienta, to powinien pomyśleć też o tej grupie klientów absolutnie od przyszłego roku, a wręcz jest zobligowany, no bo akt unijny go do tego obliguje, bo to jest bardzo duża grupa.
To jest bardzo duża, która ma też pieniądze. To też trzeba o tym jasno powiedzieć.
To tylko jeszcze dopytam, jak czytać te nowe prawa europejskie, które wejdzie w życie. To znaczy, że na przykład każdy budynek publiczny będzie musiał mieć na przykład, nie wiem, windę, albo czy każde kino będzie musiało zapewnić odbiór filmu osobie niewidzącej, niewidomej? Tak to czytać?
Znaczy tutaj na pewno dostęp do
tych produktów. Czy to nie musi być każde kino, każdy urząd?
Nie, znaczy każdy urząd od 2019 roku, no de facto od 2021 w pełni, musi spełnić minimalne wymogi, w tym dostępność architektoniczną, jeżeli oczywiście poza tam szczególnymi wypadkami, ale ich jest dosyć niedużo i tutaj jakby wchodzimy w temat konserwatorów zabytków, którego nie chciałbym tutaj teraz poruszać. Natomiast jeżeli chodzi o firmy komercyjne, na pewno strony internetowe będą musiały w pełni zapewniać dostępność, czyli być zrobione w taki sposób, żeby osoby niewidome, i nie tylko osoby niewidome, ale osoby
mogły się poruszać.
Mogły się po tych stronach poruszać. One muszą być zrobione zgodnie ze standardem WCAG 2. już teraz 2 i nowszymi, które będą wchodziły w życie, czyli takie, które są dostępne. I na przykład będzie trzeba zapewnić tłumacza polskiego języka migowego na życzenie osoby, których w Polsce osób głuchych i słabo słyszących jest łącznie około 1,5 miliona. Także to jest dosyć duża populacja i to są też klienci, klientki, które chcą dokonywać zakupów, brać kredyty w bankach, kupować telefony i tak dalej, i tak dalej.
To cóż.
Temat rzeka.
Temat rzeka. Pewno się spotkamy jeszcze, może wtedy już skupiając się na jednym z wątków tej ogromnej problematyki. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Agnieszka Maciejewska.
Bardzo dziękuję.
Koordynatorka do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Poznania. Dziękuję tobie za
dziękuję, ten Rafał. Wieczór. Dziękuję za zaproszenie.
I Marcin Halicki z Fundacji Mili Ludzie.
Dzięki.
Mili ludzie nas odwiedzili, proszę państwa, i mam nadzieję, że państwu też dobrze się tego słuchało. No i wiemy, do kogo iść, kiedy zauważymy, że coś jest w Poznaniu niezbyt dostępne. Dobranoc, mówi Rafał Regulski, a za chwilę usiądzie tutaj kolega, który przygotuje państwu piękną muzykę na 2 godziny. A ja mówię dobranoc, Rafał Polacki z państwem zostaje. Do usłyszenia.